Chwała naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Kochani, bardzo się cieszę, że zostałem zaproszony na to miejsce. Zawsze moje serce się raduje, kiedy mogę usługiwać, kiedy mogę głosić Słowo Boże. To dla mnie wielkie szczęście, zaszczyt, ale też mam świadomość, że jest to wielka odpowiedzialność głosić Słowo Boże ludowi Bożemu. Dzisiaj chciałbym, kochani, z wami się podzielić słowem, które będzie dotyczyło chodzenia z żywym Bogiem, chodzenia w Duchu Świętym. Na początek chciałbym podzielić się z wami słowem z Ewangelii według świętego Mateusza. Jest to rozdział 5. Od 13 wiersza. Wy jesteście solą dla ziemi, lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech nie świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. Bo powiadam wam, jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Zadam wam takie, kochani, pytanie, czy jesteście światłem świata? Czy my, jako chrześcijanie, dajemy świadectwo każdego dnia w swoim życiu, że jesteśmy ludźmi, którzy kochają Boga? Pamiętajmy, że kiedy Jezus wstępował do niebios, powiedział: idźcie i głoście wszystkim Ewangelię. To jest dla nas, chrześcijan, obowiązek. Pamiętajmy, że miliony ludzi nie słyszy Ewangelii. Miliony ludzi idzie do piekła. I to słowo, które mówię, chcę, żeby was też poruszyło, ale też, żeby i moje serce poruszyło. My bowiem jako chrześcijanie zapominamy, że jest taki obowiązek w naszym życiu, żeby każdemu człowiekowi głosić Ewangelię. Bóg tego od nas oczekuje. Ale myślę, że ludzie na tym świecie nie oczekują tylko słów, bo ten świat pełny jest pięknych słów. Ludzie, myślę, na tym świecie mają dość pustych słów, ale ludzie na tym świecie chcą zobaczyć żywego, realnego Boga. Boga pełnego miłości. Boga, który kocha, który przytula. I jestem przekonany, że my, jako chrześcijanie, jeżeli będziemy obrazem takiego Boga, kochającego, przytulającego, jestem przekonany, że ludzie wypełnią nasze kościoły, bo będą widzieli tą realną, Bożą miłość. Zwróćcie uwagę na pierwotny Kościół. Zwróćcie uwagę, że pomimo prześladowań, jakie pierwsi chrześcijanie doświadczali, pomimo tego wielu nawracało się, ryzykując swoje życie. Dlaczego to robili? Czy dlatego, że słyszeli tylko puste słowa? Bo przecież litera jest martwa, duch ożywia. Nie, bo widzieli prawdziwy Kościół. Kościół pełen miłości, pełen żywego Boga. I taki obraz żywego Boga, który był w sercach tych ludzi, którzy przyjęli Jezusa Chrystusa, widzieli ci, którzy słuchali tych ludzi i przyjmowali ich. Przyjmowali Jezusa przede wszystkim do swojego serca. I tak ważne jest, kochani, abyśmy właśnie byli takim światłem. A więc myślę, że chrześcijanin to nie tylko ten, który przyjął Jezusa Chrystusa do swojego serca, ale przede wszystkim ten, który każdego dnia jest pod krzyżem Jezusa Chrystusa i ma jedną twarz. Twarz człowieka pełnego miłości. Bo jak wiecie, w dzisiejszym świecie takim pełnym różnych informacji, takim, ja bym to nazwał takim szybkim świecie. Człowiek pracuje, człowiek jest zaplątany w różne zmartwienia, w różne troski. Coraz mniej czasu poświęcamy dla naszego Pana, dla naszego Boga. A przecież jest to jakby warunek tego, abyśmy chodzili w Bożej miłości, w Bożym Duchu. Bo im mniej czasu będziemy spędzać z naszym Panem, tym ten obraz żywego Boga w naszym życiu będzie mniejszy. I pytanie, co wtedy pokażemy innym ludziom? Chrześcijanie czasami przybierają różne twarze. Inną twarz w niedzielę na nabożeństwie, inną twarz w pracy, jeszcze inną twarz gdzieś tam, kiedy spotykamy się ze znajomymi, z przyjaciółmi. Ale Bóg chce, żebyśmy mieli zawsze jedną twarz. Twarz człowieka, który kocha Boga. Twarz człowieka, który jest sługą Bożym. Bóg nie chce, żebyśmy mieli różne twarze. On chce, żebyśmy mieli zawsze jedną. Nie tylko na nabożeństwie, kiedy oddajemy Mu cześć i chwałę. Ale oczekuje od nas, abyśmy każdego dnia mieli jedną twarz. W pierwszym liście do Tesaloniczan, w 5 rozdziale, 16 wierszu jest napisane: nieustannie się módlcie. Powtarzam, nieustannie się módlcie. Zawsze się radujcie. Zastanawiam się, czy my jako chrześcijanie nieustannie się modlimy. Czy my jako chrześcijanie posiadający największy skarb tego świata, Jezusa Chrystusa, czy nasze myśli skierowane są ku Bogu. Ja chciałbym przytoczyć też taki bardzo ważny fragment z Ewangelii świętego Jana, 6 rozdział, 48 wiersz. Napisane jest tak: Jam jest chleb życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba stąpuje. Kto go spożywa, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który jadam, jest moje ciało za życie świata. W kolejnym rozdziale, 7 tej samej Ewangelii, Jezus przyrównuje się do wody żywej. Jak rzekło Pismo, strumienie wody żywej popłyną z Jego wnętrza. Powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego. Właśnie, kochani, On jest chlebem. On jest wodą. Myślę, że kiedy nie karmimy się modlitwą, kiedy nasze myśli błądzą w różnych kierunkach i nie jesteśmy przy naszym Panu każdego dnia, to czym się będziemy karmić? Dla mnie modlitwa jest rzeczą najważniejszą. Chociaż są chwile, kiedy ją zaniedbuję, ale wiem, że mój Król, mój Pan, mój najlepszy przyjaciel, mój Zbawiciel czeka na mnie. Chce wypełnić mnie swoją miłością. A jak nas wypełni, kiedy o Nim zapominamy? Kiedy nie modlimy się nieustannie? Więcej, kiedy poświęcamy Bogu odrobinkę, czasami chwilę naszego codziennego dnia. Czy takie jest nasze chrześcijaństwo, takie malutkie, jest taką odrobinką? Bóg chce, żebyśmy byli cali wypełnieni Jego jestestwem. Chce, żeby nasze myśli były wypełnione Jego miłością, żebyśmy wszystkie nasze myśli skupiali na Nim. A co się dzieje, kiedy te myśli błądzą, kiedy te myśli nie skupiają się na Jego miłości, kiedy nie przychodzimy pod Jego święty tron, nie karmimy się chlebem żywym, nie pijemy strumieni wody żywej? Kochani, wtedy jesteśmy takimi wysuszonymi kośćmi, jak wspomina Ezechiel, kiedy przyszedł, zobaczył dolinę wysuszonych kości, kości, które były martwe. Ale w tym wszystkim zawsze jest nadzieja, zawsze jest rozwiązanie, bo potem czytamy tak: dlatego prorokuj i mów do nich, tak mówi Jahwe Pan, oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój, i wiodę was do kraju Izraela. I poznacie, że ja jestem Jahwe, gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę, ludu mój. Udzielę wam mego ducha po to, byście ożyli, i powiodę was do kraju waszego, i poznacie, że ja, Jahwe, to powiedziałem i wykonam wyrocznia Jahwe Pana. Powtarzam, opuśćmy swoje grobowce. Ożywmy nasze serca. Ja jestem droga, prawda i życie, mówił Jezus. I On jest rzeczywiście jedyną drogą, jedyną prawdą, jedynym i życiem. Kto w Nim nie trwa, nie będzie żył. Kto w Nim nie szuka wszystkich dróg swojego życia, nie będzie żywym chrześcijaninem. Nie będzie chodził z żywym Bogiem. Kochani, chciałbym podkreślić, że chodzenie z żywym Bogiem nie zapewni wam, jak to niektórzy kaznodzieje głoszą, że będzie wam zawsze dobrze, że będziecie zawsze szczęśliwi. Nie. Myślę, że kiedy człowiek chodzi z żywym Bogiem, często spotykają go różne doświadczenia. Może i łzy, może i choroby i doświadczenia, ale wiecie, powiem wam tak, kiedy żywy Bóg jest z nami, kiedy jest w naszym sercu, to powiem wam, że żadna burza, żadne cierpienie już nie jest takie straszne. Nie jesteśmy samotni. Pamiętacie tą przypowieść, kiedy Jezus był na łodzi, rozpętała się straszliwa burza. Uczniowie myśleli, że utoną. Jezus spokojnie spał, albo tylko tak udawał, że śpi. Chciał zobaczyć, jak uczniowie zareagują. Zaczęli krzyczeć, wołać, mówić: ratuj, nie widzisz, Panie, że giniemy. A Jezus powiedział: czemu bojaźliwi jesteście? Uciszył burzę. A więc widzicie, nawet kiedy Jezus jest blisko nas, czasami w naszym życiu dzieją się różne burze, ale to nie po to, by nas złamać, ale po to, by pokazać, że Jezus nad wszystkim jest Królem, że we wszystkim zawsze On jest pierwszy i zawsze jest z nami i nas posila. I też tak myślę, że kiedy my płaczemy, kiedyś możemy w przyszłości pocieszyć tych, którzy płaczą. Kiedy chorujemy, możemy pocieszyć tych, którzy chorują. Bóg przeprowadza nas przez różne doświadczenia, bo chce zobaczyć, czy naprawdę Go kochamy, czy jesteśmy Mu wierni, czy zawsze będziemy do Niego wołać, czy też będziemy się załamywać. Tak jak Izraelici, którzy wyszli do ziemi Kanaan, zobaczyć tą świętą ziemię obiecaną, którą Bóg miał im dać, którą im obiecał. A wiecie, jak to się wszystko skończyło? Lamentami, narzekaniem, bo tam były ludy, które były takie potężne, takie niemożliwe do pokonania. I nam czasami też tak w życiu się wydaje, że otaczają nas różne wielkie ludy, różne potwory, to taka przenośnia, prawda? Wydaje nam się, że my niczego nie jesteśmy w stanie zrobić, ale w Bogu wszystko możemy. I Bóg chce, żebyśmy sobie to uświadomili, że w Bogu nie ma rzeczy niemożliwych. Uwierzmy w końcu w to, że On jest żywym, mocnym Bogiem. że nic, co się nie dzieje, nawet najbardziej złe rzeczy w naszym życiu, to dla Niego jest niczym, ale chce, żebyśmy Mu zaufali, żebyśmy byli jak te dzieci, ufne i zaufali Mu, że Pan nas przez te wszystkie fale, przez te burze przeprowadzi i będziemy prawdziwie zwycięskimi ludźmi, bo tego od nas oczekuje, żebyśmy zwyciężyli. I zwróćcie uwagę, co się stało z Izraelitami. Przez 40 lat potem wędrowali po pustyni. Ilu chrześcijan wędruje po pustyni? Bóg tego nie chce. Bóg nie chce, żebyś spędzał czas na pustyni. Chce, żebyś pasł się na niwach zielonych, żeby Jego laska i kij była zawsze przy tobie. Ale my, chrześcijanie, musimy pamiętać, że jest jedno źródło wody żywej, Jezus Chrystus. I On czeka na nas. Przyjdź do mnie, posil się. Ja jestem chlebem, ja jestem wodą żywota. Przyjdź do mnie, nie szukaj własnych rozwiązań. Nie szukaj własnych myśli, własnych sposobów. Oddaj mi swoje życie, oddaj mi całe swoje jestestwo, każdą cząstkę swojego ja. Ja chcę, żeby tylko ja był królem Twoim w sercu. Ja chcę, żebym tylko ja panował, żeby inne rzeczy nie panowały, żebym ja całkowicie objął Twoje serce. I wtedy powiem wam tak, i problemy, jak już powiedziałem, inaczej wyglądają. I On nas przez to przeprowadzi. Tak jak Józefa. Józef, który był wierny Bogu, zwróćcie uwagę, przechodził bardzo trudne chwile. Był w więzieniu, sprzedany przez własnych braci. I czy ktoś by powiedział, że wtedy, kiedy był w więzieniu, kiedy cierpiał, Bóg nie był z nim? Był. Ktoś by powiedział, dlaczego Bóg do tego dopuścił. Ale zwróćcie uwagę, że on nigdy nie narzekał. Czy widzieliście w Słowie Bożym jakiś fragment, który mówił, że Józef narzekał, że Józef wątpił w miłość Bożą? Jest napisane, że Bóg był zawsze z nim i zawsze go prowadził. I to jest właśnie chodzenie z żywym Bogiem. Właśnie ta ufność w Boże prowadzenie, niezależnie od sytuacji. Poczucie, że mamy skarb, którego nie mają ludzie. Ludzie może mają piękne domy, piękne samochody. Może mają to, czego nie mamy my. Ale nie mają jednego. Nie mają Jezusa Chrystusa. Nie mają zbawienia. To wszystko, co zbudowali, rozsypie się. To, co my budujemy na ziemi, rozsypie się, nie będzie. Nasze serca jednak stoją przed Bogiem i tam są prawdziwe skarby i Bóg patrzy na nasze serca. My możemy różne rzeczy ukryć. Możemy ukryć przed ludźmi wierzącymi. Możemy udawać dobrych chrześcijan. Ale przed Bogiem niczego nie ukryjesz. Bóg zawsze cię dosięgnie. Choćbyś się nie wiem jak ukrył. On zawsze patrzy na ciebie i On zawsze osądza i przenika twoje nerki. Tak, kochani bracie i siostro, jesteśmy zbawieni z łaski. Jesteśmy zbawieni, bo przyjęliśmy Jezusa Chrystusa. Ale czy to jest pełna Ewangelia? Czy to jest rzeczywiście wszystko, czego od nas oczekuje Bóg? Nie. Oczekuje od nas, żebyśmy byli chrześcijanami prawdziwymi, żebyśmy byli Jego uczniami, Jego sługami, żebyśmy byli obrazem Chrystusa. I to jest pełna Ewangelia, o której, myślę, czasami zapominamy. Zatrzymując się na łasce, na zbawieniu, ale zapominając, że jako chrześcijanie Bóg oczekuje od nas o wiele, wiele więcej. Bo kto będzie głosił Ewangelię? Kto będzie żywym obrazem żywego Boga? Jego sługi, Jego uczniowie. I On chce, abyśmy byli Jego sługami, Jego uczniami. Otwórzmy sobie list do Galacjan. 5 rozdział od 19 wiersza. Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała. Nierząd, nieczystość, wyuzdanie, uprawianie bałwochwalstwa, czary, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem, ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim cnotom nie ma prawa. Chciałbym zadać pytanie, ile w nas jest zazdrości, ile obmów, ile złych myśli, a ile miłości, ile radości. Kochani, to jest Słowo Boże. Bóg, widzicie, czegoś od nas oczekuje. Chce, żebyśmy przynosili owoce. Niektórzy mówią o darach duchowych, które przecież wiemy, że są. Bóg był, jest i będzie taki sam. Są dary języków, dary prorokowania. Ale też, myślę, pamiętacie słowa z Ewangelii Mateusza, gdzie Jezus mówi, nie każdy, który mi mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Bożego. Słyszeliście też, znacie te słowa, gdzie ci, którzy to usłyszą, powiedzą, jak to, Panie, nie prorokowaliśmy, nie uzdrawialiśmy mocą Twojego imienia. A Jezus im powie, idźcie ode mnie, wy, którzy czyniliście nieprawość. Dary są dobrą rzeczą. Dary są dawane z łaski. Ale my, jako chrześcijanie, winniśmy przynosić owoce Ducha Świętego. Owoce Ducha Świętego, które są prawdziwym obrazem żywego Chrystusa, który mieszka w nas. Wiecie, człowiek tworzy w swoim życiu różne bożki. Tymi bożkami mogą być nasze pragnienia. Tymi bożkami mogą być nasze pasje. Nasze zainteresowania. Nie wiem. Bóg widzi nasze serca. Nie dane mi osądzać. Widzi to, co jest w naszym sercu i wie, czy to jest nasz Bożek. Ale On chce, żebyśmy wszystkie nasze pasje, nasze takie, jak już powiedziałem wcześniej, takie kombinowanie po ludzku, po swojemu, żebyśmy to wszystko Mu oddali i powiedzieli, panuj w naszym sercu, Ty jesteś Królem. Mam świadomość, że to jest proces. Proces łamania w człowieku własnego ja, który czasami jest bardzo bolesny. Ludzie bowiem szamotają się, nie chcą oddać Bogu całego swojego życia. Dzieją się różne rzeczy w życiu, różne cierpienia, doświadczenia. I Bóg tak patrzy na nas i oczekuje od nas tej jednej decyzji, że od dzisiejszego dnia zostawimy wszystkie swoje chcenia, pragnienia, poglądy, myśli, marzenia i oddamy je wszystkie naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. I wtedy Bóg naprawdę będzie mógł uczynić wspaniałe rzeczy w naszym życiu. Wtedy rzeczywiście będziemy obrazem żywego Boga w naszym życiu. Chciałbym podkreślić jedno, że to nie jest zakon. Jest napisane, że poganie, którzy nie znali prawa, czynią tak, jakby to prawo znali, a Żydzi, którzy to prawo znają, złamali je. Bo wiecie, jeżeli człowiek każdego dnia karmi się chlebem żywota, karmi się wodą żywą, to Duch Święty zmienia nasze serce, zmienia naszą postawę. Wtedy, kiedy naprawdę jesteśmy złamani, nasze ciało, jak mówił Paweł, jest ukrzyżowane. Wtedy rzeczywiście Duch Święty wspaniałe rzeczy robi i nawet nie zauważamy, że tego już nie ma w naszym życiu, tamtego nie ma w naszym życiu. I pewne rzeczy stają się czymś naturalnym, niczym oddychanie. Bóg chce, żeby nasza wiara była takim naturalnym procesem na co dzień. My nie zastanawiamy się nad tym, że oddychamy, po prostu to robimy. I Pan chce, żeby nasza wiara była właśnie taka naturalna, taka pełna swobody. Ale będzie taką wtedy, kiedy zaufamy naszemu Bogu. Kiedy zaufamy naszemu Bogu, kiedy każde nasze myśli Jemu podporządkujemy, kiedy każdą chwilę naszych myśli będziemy z Nim spędzać, nieustannie się modląc, nieustannie z Nim przebywając. I wtedy rzeczywiście nasz Pan będzie czynił wspaniałe rzeczy. Chciałbym podzielić się też słowem z Księgi Jozuego. Ja już wspominałem o tym, jakie konsekwencje, jakie skutki miał brak ufności w Boże obietnice. Bunt przeciwko Bożym obietnicom. Stała się rzecz straszna. Ci, którzy zwątpili, którzy nie wierzyli, pomarli na pustyni. Nie chciał, żeby nas, chrześcijan, to spotkało, bo tak jak mówię, Bóg pragnie naszego szczęścia, pragnie naszej radości i wie jednak, że to szczęście i radość jest uzależnione od tego, czy my Mu całkowicie zaufamy, czy my z Nim będziemy. I po tych próbach i doświadczeń, które przeżył Izrael, przyszedł pod Jerycho. Jerycho, wielkie miasto, które na pozór było nie do zdobycia. Pamiętajmy, że Izrael był ludem, który 40 lat wędrował po pustyni, był ludem pasterskim, ludem słabo uzbrojonym. Tak sobie tak myślę, tak parafrazując, że w naszym życiu też często pojawia się takie Jerycho. Stoimy sobie przed tym Jerychem i mówimy, jejku, to jest niemożliwe, żebyśmy to je pokonali. Ale tak jak już powiedziałem, dla Boga nie ma nic niemożliwego. I zwróćcie uwagę, jaka przemiana nastąpiła w Izraelu po tych latach cierpień, po tych latach gorzkiej pustyni. Pustynia to nie tylko fakt, tak, historyczny, bo Izraelici chodzili przez 40 lat po pustyni. Ale to przede wszystkim symbol duchowy, takiego wyjałowienia, takiej pustki, takiego bezsensu. Byli niby narodem wybranym, no, moglibyśmy powiedzieć, byli niby wierzący, ale 40 lat spędzali na suchej ziemi, cierpiąc. I po tych 40 latach przemiana nastąpiła wielka w tym narodzie. Bowiem kiedy stanęli przed Jerychem, byli posłuszni Bogu. I chciałbym przeczytać może nie cały fragment, ale od 10, to jest 6 rozdział, od 10 wiersza. A Jozue dał ludowi polecenie. Nie wznoście okrzyku, niech nie usłyszą głosu waszego i niech żadne słowo nie wyjdzie z ust waszych, aż do dnia, gdy wam powiem, wznieście okrzyk wojenny i wtedy go wzniesiecie. I tak Arka Jahwe okrążyła miasto dokoła jeden raz, po czym wrócono do obozu i spędzono tam noc. Jozue wstał wcześnie rano, kapłani wzięli Arkę Jahwe, a 7 kapłanów niosących 7 trąb z rogów baranich szło przed Arką Jahwe, grając bez przerwy na trąbach w czasie marszu. Zbrojni wojownicy szli przed nimi, a tylna straż szła za Arką Jahwe i pasowano się przy dźwięku trąb. I tak okrążyli miasto drugiego dnia jeden raz, po czym wrócili do obozu. Przez 6 dni codziennie tak czynili. 7 dnia wstali rano wraz z zorzą poranną i okrążyli miasto 7-krotnie w ustalony sposób. Tylko tego dnia okrążyli miasto 7 razy. Gdy kapłani za siódmym razem zagrali na trąbach, Jozue zawołał do ludu: wznieście okrzyk wojenny, albowiem Jahwe daje miasto w moc waszą. Miasto będzie obłożono klątwą dla Jahwe, ono samo i wszystko, co w nim jest. Oto Izraelici stanęli przed Jerychem i działy się na pozór bezsensowne rzeczy, które jakby świadczyły o tym, jak bardzo są posłuszni Bogu. Czasami też nam się wydaje, że pewne rzeczy w naszym życiu są jednym wielkim bezsensem, a tak naprawdę nie są one z żadnym bezsensem. One niejako mają pokazać, jaka jest nasza ufność, jak blisko jesteśmy naszego Zbawiciela. Oto nakazano im przez 7 dni okrążać miasto. Zabroniono im okrzyku wojennego. To jest taki symbol, że mieli pozostawić własne ja. Całkowicie mieli zaufać Bogu. Nie oni mieli walczyć, tylko Bóg. Arka Przymierza przed nimi szła. To jest symbol obecności Bożej w ich życiu. Arka Przymierza to było coś szczególnego, coś wielkiego w Izraelu. Tam był żywy Bóg. I oni szli za Arką. Bóg był w ich życiu i przeprowadzał ich przez to doświadczenie. Niektórzy naukowcy obliczali, jaki był obwód Jerycha. W każdym razie cały dzień praktycznie musieli krążyć wokół miasta, żeby je otoczyć, ale nie narzekali. Pomimo bezsensowności tego polecenia, oni byli posłuszni. A 7 dnia zrobili coś jeszcze z ludzkiego punktu widzenia, jeszcze bardziej bezsensownego. Mieli 7 razy przejść w jednym dniu Jerycho. Czyli zwróćcie uwagę, musieli bardzo szybko iść, skoro prawie cały dzień musieli każdego dnia chodzić. Musieli iść bardzo szybko, żeby w ciągu 1 dnia 7 razy okrążyć miasto. I to był jakby dowód przemiany duchowej, która w nich nastąpiła. Dowód, że ufają Bogu, że Bóg jest w ich życiu, że oni każdego dnia szukali Boga. Te trąby, które kapłani deli, jest też symbolem właśnie modlitw, które Izraelici zanosili każdego dnia do swojego Boga. I stał się wspaniały cud. Mury Jerucha runęły i nie pozostało nawet śladu, a oni przeszli po ruinach miasta, nic nie wysilając się. Ale czy się nie wysilili? Z punktu widzenia cielesnego tak. Oni patrzyli, jak to Jerycho upada, wpada w ruinę. Ale z punktu widzenia duchowego oni przeszli wielką rewolucję, wielką walkę. Walkę, którą widzimy od momentu narzekania na Mojżesza, złorzeczenia Bogu. Chcieli nawet wrócić do Egiptu, do poddania się przed tymi ludami, których się bali. I po 40 latach nastąpiła wielka przemiana ich dusz, ich serc, że zrozumieli, że wszystkie myśli i wszystkie nasze plany muszą być poddane Bogu. I tak się, kochani, stało. Myślę, że my, jako chrześcijanie, powinniśmy mieć na uwadze zawsze, każdego dnia, krzyż Jezusa Chrystusa, który oddał z miłości życie za nas, który zszedł z niebios. I powiem tak, że już kiedy zszedł z niebios, kiedy się narodził, to już jest już ten pierwszy etap Jego ofiary, Jego wielkiej miłości ku ludzi. On ukochał nas. Zwyciężył na krzyżu, zmartwychwstał. I On, zmartwychwstały Chrystus, stoi przed nami i mówi: oddaj mi całe swoje życie. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Jestem Twoim Królem, jestem Twoim Panem, jestem Twoim Bogiem. Oddaj mi wszystko. Widzę Twoje problemy, widzę Twój ból, Twoje cierpienie. Ja Ci współczuję, ale pozwól mi działać w swoim życiu. Jezus to może uczynić, ale pozwól Mu na to. Chciejmy w naszym życiu przynosić owoce Ducha Świętego. A będziemy je przynosić tylko wtedy, kiedy całkowicie Mu oddamy swoje serce. Kiedy każdego dnia będziemy szukać w Jego, w modlitwie, w Słowie. Każdego dnia. Całe nasze jestestwo. Bądźmy chrześcijanami nie tylko z nazwy, ale bądźmy chrześcijanami pełnymi Chrystusa, który będzie w naszych sercach. Amen.